Kochani, nie planowałem tego, ale tak na początku powiem. Jestem niesamowicie Bogu wdzięczny za każdego z was. Macie niesamowicie wpływ na moje życie. Niesamowicie. Chyba będąc tutaj teraz, modląc się, dziękując Bogu, zdałem sobie sprawę, jak każdy z was ma wpływ na moje życie. Ktoś może powiedzieć, słuchaj, przecież ja z tobą nigdy nie miałem żadnej relacji. Może i tak było. Ale wielokrotnie, kiedy czy ja tutaj wychodziłem z różną potrzebą, czy modliliście się o jakieś potrzeby moje, nasze, czy naszych dzieci, być może westchnąłeś tylko. To miało niesamowity wpływ na to, co się później w naszym życiu działo. Jeżeli chodzi o młodzież, może jeszcze nie dorosła do tego, żeby nam usługiwać tak w pełni, tak? Ale i tak to, co ostatnio zrobiliście, to w jaki sposób macie wpływ i na moje dzieci ma niesamowity wpływ na moje życie. Jestem po prostu Bogu wdzięczny za taki Kościół. Im dłużej jestem tutaj, tym niesamowicie sobie cenię miejsce, w którym jestem, społeczność, w którym żyjemy. Powiem, gdybym powiedział tylko rodzina, to bym ograniczył to wyrażenie. To bym po prostu ograniczył. Część z was ma dużo większy może wpływ, bezpośredni taki na mój sposób myślenia, na moje życie. Jestem tutaj z wami zaledwie 7 lat. To nawet nie jest 1/4 mojego życia. Ale to, co się stało w moim życiu, kiedy jestem, odkąd jestem z wami, to po prostu jest totalna metamorfoza. Boję się tylko, że będzie jeszcze więcej tej metamorfozy i trochę się tego boję, przyznam, bo tak to jest, kiedy chodzimy z Bogiem. Moją dzisiejszą usługę nazwałem tak trochę w nawiązaniu do tego, co powiedziałem na początku. Boży doradcy. I chciałbym rozpocząć od takich trzech Bożych obietnic, które niesamowicie mnie budują i chciałbym, żebyśmy je na początku wyrazili. Księga Jeremiasza, 29, wersety 11-12. Znamy te wersety, te, które będę czytał. Czytaliśmy niedawno podczas niektórych usług wcześniejszych. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Ciekawe, jakie myśli ma o nas Pan. Myśli o pokoju, nie o niedoli. Aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Wiecie, no coś cudownego. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. To jest niesamowite przesłanie. Drugi list do Tymoteusza. Pierwszy rozdział, 6-7 werset. Nie przygotowałem prezentacji, ale tutaj dzięki bracie Olku jesteś niesamowity. Dziękuję ci za to. Olek, przepraszam. Ale rozpoznaję go. Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz dał nam ducha mocy i miłości i nawet powściągliwości. Chwała mu za to. List do Efezjan, 3 rozdział. Ja tak troszkę od środka tej wspaniałej modlitwy, którą Paweł spisywał do Efezjan. 3 rozdział, 19 werset. I aby mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. I to słowo amen tak fajnie tutaj jest wkomponowane na sam koniec. Co nam mówią te wersety? To są niesamowite Boże obietnice. Wiem, że my je słyszeliśmy. Wielokrotnie je słyszeliśmy. Ale czy one w nas funkcjonują z taką mocą, z jaką mocą i przekonaniem Bóg je do nas wypowiedział albo kazał zapisać tym, którzy poprzez Ducha to zapisali? Czy nawet nasz ten ludzki system myślenia wchłonął te słowa? I czy my tymi słowami żyjemy? Całą pełnią i głębokością tych słów. Bóg mówi, że pragnie dla nas pokoju. Kto czuł strach i zaniepokojenie, ten wie, co to oznacza pokój. Bóg pragnie dla każdego z nas pokoju. Bóg pragnie wypełnić szczęściem naszą przyszłość. Niesamowita obietnica. Ten, który wszystko stworzył. Cokolwiek byście oglądali, dzisiaj czciliśmy Go, mówiliśmy o ptakach, o wszystkim, o zieleni, o wszystkim, co nas otacza, nawet o tym zwykłym poruszeniu palca niemowlęcia. On to wszystko stworzył. I On, ten Najwyższy, pragnie wypełnić szczęściem naszą przyszłość. On chce nas tchnąć nadzieją, pomimo tego, co nas otacza i co widzimy. On pragnie słuchać naszych próśb. On chce i daje nam moc, siłę, abyśmy przetrwali. Daje nam miłość, abyśmy nie tylko jej doświadczyli, ale mogli się nią dzielić jeszcze na zewnątrz. On pragnie, i to jest piękny werset. Ja nie potrafię pojąć głębokości tego wersetu, bo ja chyba rąbek tylko tego doświadczyłem. Pragnie wypełnić nas całą pełnią Bożą. Wiecie, rąbek dotykam tylko Bożej miłości i już jestem poruszony. A On pragnie wypełnić nas pełnią Bożą. I pragnie dla nas daleko więcej niż to, co do tej pory prosiliśmy, czy nawet co o tym pomyślimy. Wiecie, tak lekko się czyta ten werset. Ale wczoraj zadano mi takie pytanie. Pomyśl inaczej, albo inaczej. Powiedz sobie, o co byś poprosił Pana Boga, czy Pana Jezusa. Pomyślcie, o co byście poprosili Pana Jezusa. A teraz pomyślcie, co w ogóle Pan Jezus może zrobić dla nas. Jakie są Jego możliwości? Czy płaszczyzna, czy ta przestrzeń się po prostu nie otwiera? Ale Boże Słowo mówi, że to, co On chce dla nas zrobić, przekracza nawet sposób naszego myślenia o Nim. Wiecie, to jest niesamowita przestrzeń. Najlepszy moment, który tutaj doświadczyliście, czy tutaj, czy w życiu z Bogiem, to zaledwie naparstek tego, co Bóg potrafi uczynić dla każdego z was osobiście. Naparstek. Sama świadomość powoduje, że tak sobie myślę, kim my dla Niego jesteśmy? Jak jesteśmy cenni i ważni dla Niego? On nie ma myśli o niedoli, żebyśmy nie mieli jakichś może złych wyobrażeń o Nim. On to nawet zapisał w swoim słowie. Ja nie mam myśli o niedoli o was. Ja nie mam myśli o porażce. Ja nie mam myśli o karaniu. Ja nie mam myśli o zniszczeniu, zabijaniu czy odrzuceniu. To są myśli naszego duchowego przeciwnika, który zrobi wszystko, żebyśmy mieli takie przekonanie, żebyśmy strachem, taką naszą wstrzemięźliwością podchodzili ostrożnie do tego świętego. Bo tak naprawdę przekonuje nas, nie mamy do niego dostępu. Ale Bóg mówi zupełnie co innego do nas. Chciałbym, żebyśmy patrzyli na tą całą przestrzeń, którą Bóg dla nas przygotował. Żeby nasza wiara wzrastała, żebyśmy byli ubogaceni. Życie każdego z was ma niesamowity wpływ na wszystko, co się wokół was dzieje. Każdego. Nie ma tutaj na miejscu, nawet jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, nie ma tutaj na miejscu człowieka, który nie miałby wartości w Bogu i który nie miałby znaczenia dla drugiego człowieka. Nie ma po prostu. Jeżeli Bóg dał tobie tchnienie, to On ma plan dla życia i On wie, jak dobrze wykorzystać to życie dla drugiego człowieka. Może go nie znasz, może nie znasz okoliczności, może nigdy nawet się nie dowiesz. Ale twoje życie ma sens. Nasz Bóg zaplanował dla nas coś cudownego. Więcej. Znając nasze słabości, zapłacił bardzo wysoką cenę, żebyśmy nigdy nie mieli do siebie wyrzutów. żebyśmy odważnie do Niego przystępowali, żebyśmy odważnie sięgali do tego skarbca naszą wiarą, naszym zaufaniem. Cena była wielka. I przychodzi moment w życiu każdego z nas, kiedy poznajemy tą cenę. Dowiadujemy się, że to nie był tak dla tego ogółu, dla tej całej planety, bo oni tacy grzeszni byli, a ci Żydzi jeszcze bardziej grzeszni, a to tak na przekór może tym Żydom i tego wszystkiego. Nie. Dowiadujemy się, że Jezus Chrystus poniósł śmierć, wczołgał się na ten krzyż, rozpostarł swoje ręce, wyciągnął swoje nogi i pozwolił dobrowolnie, żeby przebito mu to. Poniósł śmierć dlatego, że jego planem i celem było, żeby twoje życie miało sens i żebyś w przyszłości mógł sięgnąć po całe bogactwo, które Bóg dla nas przygotował. Bo wiedział, jaka jest Boża miłość. Nie zastanawiał się nad tym. Znał nas z imienia i nazwiska wtedy, jak dokonywał tego cudu. Kiedy się o tym dowiadujemy, że On to dla nas wykonał, kruszeje nasze serce. Wspaniale jest powierzyć takiemu wspaniałemu Bogu swoje życie. Wspaniale jest sięgać po to wszystko, co Bóg nam obiecał. Nasze świadectwa i wszystkie historie biblijne potwierdzają to, co czytaliśmy na początku. Życie wielu z was nie miało tej wartości, jaką ma teraz. Zostaliśmy znalezieni. Czasami zastanawiamy się, dlaczego, albo jak to się stało. Zostaliśmy znalezieni nie wtedy, kiedy już tak byliśmy święci i tak byliśmy doskonali, ale dotknął nas wtedy, kiedy, przepraszam za brzydkie może wyrażenie, ale kiedy nasze życie tak śmierdziało grzechem, było zanieczyszczone, kiedy nasze sumienie było tak zgniłe, że naprawdę ciężko nam było. Ale On wtedy do wielu z nas, mam ufność i wiarę, że do każdego powiedział: kocham Ciebie takim, jakim jesteś. I pragnął Twoje życie poprowadzić, żeby wydało obfity owoc. Tylko i wyłącznie dlatego, że Ciebie kocham. Nie dlatego, że jesteś lepszy, ładniejszy, wysoki, silniejszy albo sobie radzisz z takimi czy innymi sprawami. Otwarte ramiona. Przyjdź do mnie. Pukam. Otwórz mi. Pragnę dać Ci prawdziwe życie. Życie pełne miłości, kto jej nie pragnie? Pełne pokoju, o jakże swobodnie się żyje, kiedy jest pokój w sercu. Pełne bezpieczeństwa, jakiż to jest silny fundament dla każdego z nas. I pełne obfitości. Tego byśmy się już nawet nie spodziewali, nawet byśmy o to nie prosili. Bo kiedy mamy pokój i mamy miłość, to już tak naprawdę ta obfitość, to już taki, ale Bóg pragnie to dać. I to dzięki Jezusowi dzisiaj wielu z was stara się być wzorem do naśladowania. I może podnieść głowę do góry i dumnie powiedzieć: Chrystus żyje we mnie. I może stanąć przed członkami swojej rodziny, którzy może przyjaciółmi, którzy czasami może nie rozumieją pewnych zachowań, i powiedzieć: Chrystus żyje we mnie. Pragnę być dla Ciebie wzorem. Apostoł Paweł zachęca nas do tego. Pierwszy list do Koryntian. Dzisiaj Wiesiu trochę o tym wspomniał. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Tak powielajmy te zachowanie z pokolenia na pokolenie. Jednak droga naszej dojrzałości troszeczkę musiała potrwać. I Bóg musiał wykorzystać różnego typu narzędzia, aby z nami rozmawiać i aby nasze życie naprawiać. Przyznacie, że to nie było tak pstryk. Jeżeli chodzi o porzucenie papierosów, alkoholu, wulgaryzmów, to może nawet i było pstryk. Przyszliście tutaj, jeżeli wasze pragnienie było czyste przed Bogiem, to jak stanęliście, czy w domu, czy na grupie, czy jakiejkolwiek innej sposobności, jeżeli pomodlono się o was, być może sami to osobiście złożyliście przed Bogiem. Tak, dla Boga to jest taki pstryk. Potrafi w jednym momencie. Potrzebna mu jest wasza wiara i wasza ufność i wasze pragnienie. I on zrobił ten pstryk. Ale w wielu kwestiach, takich naszych ludzkich słabości, Bóg musiał nas szorować. Trzeć takim papierem ściernym. Używał różnych narzędzi. Podstawowym było objawienie Bożego Słowa i całej prawdy tam zawartej. Bo wiemy o tym, że Boże Słowo jest dobre do nauczania, do wychowywania. Przyznajcie, że Bóg jest delikatny w tym wychowywaniu. Gdyby On tak chciał za jednym szlagiem pozbawić nas wszystkiego, no to byśmy się chyba obrócili. Ale jest delikatny. Czytanie Bożego Słowa to rozmowa z samym Bogiem. Coś wspaniałego. I wierzę, że to dla wielu z was było fundamentem. Jeżeli nie jest, to gorąco zachęcam, żeby na tym skupić swoją relację z Bogiem, swoją przemianę swojego życia. Na czytaniu Bożego Słowa Bóg będzie objawiał, odsłaniał wszystkie twoje słabości. Boże Słowo jest jak lustro, w którym się przeglądasz i widzisz, co u ciebie nie gra. Ale także i modlitwa. Jeżeli nie poświęcamy czasu na modlitwę, na rozmowę z Bogiem, na uzewnętrznianie się przed Bogiem, no to tak naprawdę zachowujemy część tego naszego starego życia w sobie. I to jest ten element, który kruszył nas, kiedy odsłanialiśmy się przed Bogiem, kiedy z Nim rozmawialiśmy, kiedy widzieliśmy własne słabości, kiedy Go prosiliśmy o pomoc. I On czynił to, pomimo że czasami nawet na to nie zasługiwaliśmy. To zmieniało nasze życie. Ale myślę, że po tych dwóch najważniejszych elementach, trzecim narzędziem, najczęściej używanym przez Boga, był drugi człowiek. I Biblia od początku do końca pokazuje, jak Bóg przez drugiego człowieka potrafił przemieniać, zmieniać, sygnalizować, że jest, korygować nastawienie. I to drugi człowiek na każdym etapie życia. W różnego typu formie relacji. On zawsze w ten sposób potrafił dotrzeć do naszego umysłu, potrafił dotrzeć do naszego wnętrza, do naszego sumienia. Ja tych drugich ludzi nazwałem właśnie Boży doradcy. Nie doceniamy ich być może tak na co dzień, albo nie doceniamy tego aspektu, w jaki sposób Bóg wpływa na nasze życie, rozwija nas, pozwala nam wkroczyć na tą właśnie potężną płaszczyznę, platformę, którą dla nas przygotował przez te osoby, które stawia obok nas. Jest kilka wersetów, które dotyczą doradców. Wybrałem je, dlatego że są niesamowicie cenne i niosą za sobą niesamowitą obietnicę. Wszystkie trzy są z Księgi Przysłów. Pierwsza, Księga Przysłów 11:14. Gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada. Lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo. Księga Przysłów 24:6. Gdyż pod roztropnym dowództwem możesz prowadzić wojnę, a zwycięstwo jest tam, gdzie jest wielu doradców. I Księga Przysłów 15:22. Gdzie nie ma narady, nie udają się zamysły. Lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie. Słowa Salomona noszą w sobie niesamowite Boże przesłanie. Bóg do nas mówi: pragnę dla ciebie bezpieczeństwa, zwycięstwa i powodzenia. Czy to nie jest zbieżne z tymi wszystkimi wersetami, o których czytaliśmy tutaj na samym początku? Wiecie, zaskakujące, może nie zaskakujące, wspaniałe jest to, że w Księdze Izajasza 9:5 czytamy tytuł Jezusa: cudowny doradca. Pamiętacie to? Cudowny doradca. My wiele razy doceniamy inne te aspekty czy nazwy, które w Biblii są zapisane dotyczące Jezusa. Może rzadko podchodzimy do tego w ten sposób. Cudowny doradca. Jeżeli On jest cudowny, jeżeli wiemy, że nas kocha i wiemy, jakie ma myśli o nas i czego pragnie dla nas, to też wiemy, że Jego plan działania i doradców, których On nam przysyła, to jest najlepszy plan dla naszego życia. To jest najlepsze doradztwo, jakie kiedykolwiek ktokolwiek mógł nam w życiu przedstawić. To są najlepsi doradcy. Zawsze trzeba wziąć ten margines z doradztwem ze względu na nasze ludzkie słabości, ludzkie myśli. Ale chcę ten temat troszkę bardziej rozwinąć. Od stworzenia świata Pan Jezus realizuje Boży plan. Plan dla życia każdego z nas, także i Twojego. I On od początku jest cudownym doradcą. My czasami o tym doradztwie i o tym, kogo nam Bóg podesłał, dowiadujemy się albo uświadamiamy to sobie dopiero po wielu, wielu latach. Pierwszymi doradcami w naszym życiu, z jakimi mamy do czynienia, są nasi rodzice. Matka i ojciec. Mama i tata. To oni wprowadzają nas do życia. To oni uczą nas sztuki życia. To oni dają nam wzór do naśladowania. To oni są w tym okresie naszego życia wyrazem bezinteresownej miłości, której później w wieku dorosłym tak mało doświadczamy. Ale i tata i mama nie każe swoim dzieciom płacić ceny swojej miłości. Robią to bezinteresownie. Bóg tak każdego z nas cudownie zaspokoił, zaopatrzył, że my tą miłość mamy w formie naturalnej, rodzicielską, bezinteresowną miłość, która wnosi troskę i dbanie o nasze dzieci. Dla nas, dla rodziców, to wielka odpowiedzialność. I jestem świadomy, że nie wszyscy z tą odpowiedzialnością sobie poradzili. Bądź nawet radzą sobie w tej chwili jeszcze. I być może wielu tutaj z obecnych ma przykre doświadczenia z dzieciństwa. I swoje myśli na temat swoich rodziców może mieć naprawdę bardzo różne. Jesteśmy ludźmi i faktycznie nie każdy potrafił unieść ten ciężar odpowiedzialności. Własne ego, myślenie o samym sobie, wrzucanie własnych priorytetów na najwyższy poziom powodowało, że to, co ten dar, który Bóg nam dawał i który mogliśmy pielęgnować i rozwijać, zaniedbywaliśmy, czy zaniedbywano. Miałem uraz do moich rodziców ze względu na moją patologiczną rodzinę. Bóg mi pokazał troszkę inne aspekty i pokazał, to wynikało z tego, że nie było mnie w ich życiu. Bez względu jednak na to, matka i ojciec to jest Boży dar i Boży twór. I nie ma, bez względu też na różne światopoglądy, nie ma innych rodziców jak mama i tata. I wiemy o tym, że chociaż w tej chwili technika poszła troszkę do przodu, to jednak zawsze jest ta mama i jest ten tata. I różne rzeczy sztucznie mogą robić. Ale źródło życia zawsze będzie tkwiło w tej mamie i w tym tacie. Czy go dziecko kiedykolwiek pozna, czy nie. To jest wielki dar. I rodzice mają dzięki temu wielki autorytet. I to dlatego Bóg w czwartym przykazaniu mówi: czcij ojca swego i matkę swoją. aby długo trwały Twoje dni na ziemi, którą Pan, Bóg Twój da Tobie. Pierwsze przykazania odnosiły się do samego Boga, do czci, jaka Jemu się należy. Pierwsze, kolejne przykazanie odniósł do Ojca i do Matki. Chciałbym, żebyśmy wszyscy pojęli głębokość autorytetu, czy wielkość autorytetu, jaki Bóg daje rodzicom. Jest to niesamowite, bo szczególnie może w tym młodym wieku naszych dzieci, młodzieży, jest to trudne do zrozumienia. W tym jest potężna ilość różnego typu emocji, myśli, braku doświadczenia. Ale chcę powiedzieć dla każdego z nas i dla tych, którzy jeszcze pod tą opieką rodziców są i dla tych, którzy już wyszli spod tej opieki rodziców, że Bóg bez względu na to, co was w życiu spotkało, daje tym rodzicom pewien autorytet i każe ich czcić. Tak właśnie sobie zapomniałem, że młodzież może mieć różne opinie i uwagi dotyczące rodziców, ale tak było zawsze z pokolenia na pokolenie. Zawsze. I myślę, że może w innym wymiarze nasi dziadkowie, pradziadkowie mogliby nam opowiedzieć, co ich rodzice myśleli o tym, jak oni padli do przodu. My widzimy, że to wszystko idzie do przodu. Ja prawdopodobnie jako dziadek nie zrozumiem, dlaczego moje wnuki babrają się w takich rzeczach i będzie to pewnie na początku u mnie takie przerażenie wywoływało, tak? Ale to idzie trochę do przodu. Powiedziałem, że Bóg daje tacie i mamie autorytet. I niezależnie od naszego nastawienia każe okazywać nam cześć, szacunek i poważanie. Pamiętajmy o tym. Dlatego, że być może jeszcze niektórzy z nas tych spraw nie mają uregulowanych w życiu. Mówię to dlatego, że jest to bardzo ważne przykazanie z obietnicą, którą warto wziąć sobie do serca. Ogólnie wszystko to mówię dlatego, że wszystkie te osoby, o których tutaj będę mówił, ci ludzie mają wpływ na nasze życie, ale to, że my czasami podejdziemy z posłuszeństwem i pokorą niż z naszymi mądrościami, może mieć wpływ na to, jak ta Boża wielka obfitość objawi się nad naszym życiem. Obietnica odnosi się do ziemi, którą Pan ci da i do czasu twojego życia. Ale to słowo ziemia w tym naszym teraz współczesnym przełożeniu i odniesieniu może dotyczyć szeregu płaszczyzn, zajęć i różnego typu profili, które dotyczą twojego życia. To może dotyczyć tego, w jaki sposób prowadzisz swoje życie rodzinne, swoje życie zawodowe, swoje uczniostwo, swoje przyjaźnie. To jest ziemia, którą Pan ci daje. Bóg obiecuje ci, że będzie ci błogosławił w tej ziemi i będzie ci poszerzał tą ziemię i da ci tą ziemię pod swoje władanie. Bóg obiecuje, że da ci to na długie lata. Każdy z nas, no może nie każdy, bo może są tacy, którzy już czekają, Panie, przyjdź jutro, bo już mam tego dość. Ale myślę, że większość jednak z nas, doświadczając pewnej szczęścia, miłości, społeczności, chciałoby jeszcze tutaj złożyć świadectwo swojego życia, żyć tutaj, mieć pragnienie. Nawet moja siostra Helenka pragnie tego życia jeszcze tutaj, pragnie być z nami. Ale trzeba spełnić pewien warunek. Pewne rzeczy mieć w swoim życiu uregulowane tak, jak Bóg chce, żebyśmy to uregulowali. Tak naprawdę jest to uwarunkowana obietnica obfitości. I warto ją sobie wziąć pod uwagę. Szczególnie dla was, także młodych, wskazać to. Możecie dużo więcej skorzystać, niż się spodziewacie. Nie tylko ze strony rodziców, ale tego, co Bóg wam objawi i pokaże, jak daleko może was wypchać, jak szybko przedstawi wam tą platformę, którą przed wami przedstawi, jeżeli zachowacie szacunek, uniżenie, pokorę i posłuszeństwo. Tego, z czym się czasami nie zgadzacie, ale co czasami usłyszycie. Jest też Bóg świadomy swoich naszych ludzkich słabości, dlatego uprzedził już w pierwszej księdze Mojżeszowej też uprzedził to przykazanie pewnym bardzo ważnym przesłaniem do rodziców. Pierwsza księga Mojżeszowa 2:24. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączą się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Skoro opuści, więc ja to tak rozumiem też. Więc możliwości wpływania na życie naszych dzieci zostają ograniczone. I przychodzi taki moment w życiu każdego rodzica, który musi przeczytać ten werset i musi to zrozumieć. Bóg pozwala na to, aby młodzi ludzie zaczęli się usamodzielniać i ponosić konsekwencje swoich decyzji i swoich czynów. I my w tym momencie troszeczkę zmieniamy naszą sytuację i swój wpływ na te dzieci. Nie powinniśmy mieć już na nich takiego wpływu decydującego, ale nadal daje nam Bóg jako rodzicom autorytet ojca i matki i doradców dla nich. I tego Bóg nam nie zabiera. Ale musimy zostawić tą autonomię tym dzieciom, żeby radziły sobie. Zawsze możemy wesprzeć ich w modlitwie i przynieść ich przed Boży tron. Miłość do naszych dzieci zawsze będzie wzbudzać naszą troskę. Zawsze. I my o tym wiemy. I Bóg też jest tego świadomy. Gorzej, jeżeli wyzwala się pewna nadgorliwość w tej całej sytuacji. To będzie powodowało pewne konflikty. I warto to zrozumieć, bo może to być takie jednostronne ze strony mamy i taty, biorąc pod uwagę autorytet, który otrzymujemy. Tych dwóch są jednym ciałem. Bóg już teraz temu jednemu ciału daje ten sam autorytet, który dał nam jako rodzicom. I ich za niedługo postawi jako rodziców. I mimo tego, że ja sam, jak sobie pomyślę, że mnie to kiedyś czeka, to nie mam pojęcia. I moja córa mówi, że nie powiem, bo tutaj jest młodzież, więc żeby się nie naśmiewali. Tak, ale musimy im później pozwolić i zaufać, że skoro Bóg nas poprowadził, może nawet do późnego wieku, zanim poznaliśmy Jego drogi, to i ich poprowadzi. I myślę, że wielu z was nie zawiodło się, widząc, jak wasze dzieci wzrastają. Ja mam też taką nadzieję, że będę mógł to widzieć i obserwować, nawet jeżeli zbłądzą. Mam nadzieję, że ta droga mogą być troszkę uciorani w tym błocie, ale Bóg ich i tak wyprowadzi na swoją drogę. Ale chciałbym, żeby sami podjęli tą decyzję, a nie pod moim wpływem. Mam nadzieję, że im na to pozwolę. Kolejna grupa osób, których Bóg stawia na naszej drodze, to osoby starsze wiekiem. To nauczyciele, to opiekunowie, których Bóg stawia wokół nas. To tak zwany okres też dojrzewania, w którym wychodzimy z domu, zaczynamy czerpać naukę z tego, no, ta nasza edukacja, tak, z tego, co ludzie starsi nauczyli się, doświadczenie, które zgromadzili w różnych okolicznościach i sytuacjach. To jest naprawdę cała platforma naszego życia. Tam, gdzie się stykamy, to są nasi dziadkowie, to są różnego typu przyjaciele, rodzice przyjaciół. Nawet sobie nie uświadamiamy, jak bardzo Bóg wykorzystuje te osoby, żeby nas kształtować. Albo inaczej. Chyba uświadamiamy je sobie dopiero po wielu, wielu latach. Wiecie, kiedy się nawróciłem, dopiero wtedy zrozumiałem, że wszystko, co było wcześniej, wszystkie te lata, miały naprawdę pewien sens i pewien plan. Wtedy dopiero zobaczyłem, przypomniałem sobie, nawet składając świadectwo, opowiadając, dziesiątki osób, które miały wpływ na moje życie, które udzielały mi pomocy, które mi doradzały, które korygowały moją postawę, które się mną opiekowały, które wyrażały dobroć. Ja wtedy myślałem, no tak, ktoś albo się lituje, albo no po prostu widzi taką sytuację i coś tam sobie czyni. Kiedy się nawróciłem, widziałem, jak bardzo Pan o mnie się troszył, korzystając z tych osób. Widziałem, że nawet jeżeli ich nie znałem, nawet jeżeli oni nie znali Jezusa, to Jezus ich znał. I On wiedział, co zrobić, żeby oni się w odpowiednim momencie w moim życiu znaleźli i odpowiednią dobroć mi okazali. I właśnie tak jest z wieloma ludźmi, których spotykamy na drodze swojego życia, jako ludzie młodzi, jako ludzie dorośli, i kompletnie sobie nawet nie uświadamiamy, że to taki, w cudzysłowie powiem, Boży anioł, który stanął na naszej drodze. Nawet jeżeli z nim się nie zgadzamy, bo słyszymy słowo krytyczne. A w jaki sposób ma Bóg do nas przemówić, skoro my twardzi, uparci jesteśmy w swoim postępowaniu? Może i taki sposób musi znaleźć. Bóg zapewnił bezpieczeństwo mojemu życiu. Zapewnił posilenie i ostatecznie zwycięstwo. Ale ci wszyscy ludzie mieli na to wpływ. Drobny, mały, małe akcenty. Kiedy było mi naprawdę bardzo trudno, nagle pojawiała się osoba, ktoś pożyczył mebel, ktoś czymś poczęstował, ktoś powiedział zwykłe, dobre słowo, które mnie podniosło. I podjąłem dobrą później decyzję, niezłą decyzję. Nie doceniłem ich wtedy. Nie byłem świadomy, że oni dobrze wpływają na moje życie. Chciałbym im dzisiaj podziękować. Niektórych nie ma, bo już ich nie ma. A niektórych nie znam adresów, nie wiem jak żyją, nie wiem gdzie postępują. Ceńmy sobie każdą godzinę, każdy czas i każdą relację. Każdą. Dziękujmy ludzi, którzy są wokół nas, nawet tych, którzy nas korygują. To jest świadectwo tego, że nosimy Chrystusa w swoim życiu i w swoim sercu. I to jest wspaniała platforma, wspaniały most, którym możemy docierać do tych ludzi, mówiąc im o Jezusie. Jeżeli naprawdę chcemy być wdzięczni i okazywać Chrystusa w takiej miłości bezinteresownej, róbmy to. Róbmy to na co dzień. Róbmy to w każdej okoliczności. Z naszymi przyjaciółmi, współpracownikami. Róbmy to. Dziękujmy. Bo ja już nie mogę podziękować niektórym. I wielu z was już też nie może podziękować tym, których minęliście gdzieś w swoim życiu. Warto o tym pamiętać. To niesamowicie pomnoży owoc Bożego Królestwa. A jakże nas ubogaci. Ja mogę teraz dziękować Jezusowi, bo On wtedy tam był i pamięta tą sytuację i dzisiaj tutaj jest i pamięta tą sytuację. Dlatego musimy się zmotywować, przypominać sobie te wszystkie okoliczności, żeby pamiętać, za co możemy Panu Jezusowi podziękować. Trzeba cierpliwie i starannie czerpać z mądrości tych wszystkich osób. To uczy nas też powściągliwość do wyrażania naszych emocji, naszych jakichś tam uczuć, czasami negatywnych. I Bóg daje nam, też czytaliśmy na początku, moc powściągliwości. My umiemy to czynić. To jest tylko kwestią tego, czy my się na to otworzymy. Jeszcze jeden taki element. Ciekawy werset znalazłem. Trzecia Księga Mojżeszowa, 19 rozdział, 32 werset. Ja mam, tu macie tłumaczenie z Biblii Warszawskiej, ja z warszawsko-praskiej przeczytam wam. Przed człowiekiem o białej głowie staniesz na znak szacunku i uszanujesz osobę starca. Będziesz okazywał bojaźń wobec twojego Boga. Ja jestem Jahwe. Ten werset ma bardzo mocny przekaz. Kiedy na niego natrafiłem, powiem wam szczerze, naprawdę chciałbym to przekazać. Okazujmy szacunek osobom starszym. Okazujmy szacunek. Wiem, że to się Bogu naprawdę podoba. Szacunek czy cześć to jest także poważanie. Niekoniecznie chodzi o to, żeby spełnić wszystko, co te osoby mówią, ale szacunek należy mi okazać. Oni mają pewien autorytet także, który Bóg im daje. Także i te osoby otrzymały pouczenie. I te dorosłe osoby, które są wokół nas. Ja wziąłem ten fragment z listu do Tytusa, 2 rozdział 1:6. Tytus w inspiracji Ducha Świętego pisze: a ty głoś to, co zgodne ze zdrową nauką. Więc przypominaj starcom, żeby byli trzeźwi, żeby byli stateczni, żeby byli roztropni, żeby posiadali niezachwianą wiarę, miłość i cierpliwość. Starsze kobiety niech wiodą życie świątobliwe, niech unikają plotek i oszczerstw, niech nie nadużywają wina, niech służą innym dobrą radą, niech uczą młodsze, jak trzeba kochać mężów i dzieci, jak pielęgnować rozsądek, czystość, gospodarność i dobroć, jak wreszcie ulegać mężom, tak, iżby nikt nie znieważał Słowa Bożego. Młodzieńcom przypominaj, żeby byli powściągliwi. Jest to bardzo głęboka mądrość i może ona jest do takiego indywidualnego przestudiowania dla każdego z nas. Natomiast tu też są wskazówki. Bóg daje autorytet nam, rodzicom, osobom starszym, ale też ma określone oczekiwania. I to są pewne cechy, o które nawet w starszych latach należy zadbać. Bo czasami te emocje nas puszczają, bo czasami wkraczamy na płaszczyznę, nad której już nie mamy takiego władania. Tak króciutko jeszcze, nie będę rozwijał trzeciego aspektu, ale oczywiście bardzo ważną rolę w naszym duchowym życiu i prowadzeniu mają nasi duchowi rodzice i duchowi przywódcy. Ja nie myślę tutaj tylko i wyłącznie o braciach starszych i o pastorach. Cenię sobie niesamowicie każdego z was, moi drodzy bracia. Ja nie zawsze muszę się z wami zgadzać, ale cenię sobie z was, dlatego że jest pewne takie Boże namaszczenie nad życiem każdego z was. Cieszę się, że jest u nas tutaj taka grupa i wy z zewnątrz widzicie, że każdy z nas jest inny. Podejmujemy różne decyzje, ale wielu z nich miało niesamowity wpływ na to, co się tutaj działo, na to, kiedy się nawróciliśmy, jak się rozwijaliśmy. Wszyscy pamiętają lata, koniec lat 90., 2000., kiedy tak prężnie nas Bóg się rozwijał. Pamiętamy ten teraz, najbliższy czas, ten, który jest teraz. Jakże cenny. Szacunek do tych osób i uznanie ich autorytetów to jest nasz obowiązek. Biblia, już nie będę wertował Biblii, Biblia wielokrotnie o tym mówi. Bóg ustanawia autorytety duchowe nad nami. Ustanawia ich jako doradców dla nas. Ustanawia jako nauczycieli, jako duszpasterzy, jako kaznodziei. Ustanawia liderów. Oni także mają duchowy autorytet. I Bóg oczekuje od nas wszystkich uznania tego autorytetu, szacunku i powściągliwości do polemizowania, dyskutowania, a na pewno krytyki. My praktykujemy tutaj w naszym zborze namaszczenie wszystkich tych pracowników, którzy wychodzą do służby, tych, którzy otrzymują ten Boży autorytet. I choć tak naprawdę w tym życiu codziennym to jest dalej ten sam człowiek, to jednak jest pewna płaszczyzna takiej Bożej ochrony nad nim. On może się mylić, kochani, może się mylić, ale zostawmy zawsze Bogu to, żeby Bóg z tym człowiekiem rozmawiał. Nie krytykujmy. Miejmy zawsze szacunek do autorytetów, które Bóg ustanowił. Pamiętamy zachowanie Dawida nad śpiącym Saulem, prawda? Pamiętamy to. Mógł sprawę natychmiast rozwiązać. To jest dla mnie niesamowity wzór. Porusza to mnie. Tyle emocji, ile w nim się mogło zgromadzić. Tyle dni nieprzespanych, strachu i obaw. I staje przed tym człowiekiem, może w jednym momencie to zakończyć. Ale on widzi w tym człowieku coś więcej niż tylko samego człowieka z jego słabościami. Bóg dał mu autorytet i on tego autorytetu nie naruszył. I Bóg to niesamowicie honoruje i szanuje. Na swojej drodze, tak jak mówiliśmy, spotykamy wiele osób. Wielu nie dotknąłem nawet tutaj. Niezależnie od tego, czy są to wierzący, czy niewierzący. I to jest naprawdę bardzo ważne. Czy są to wierzący, czy niewierzący. Musimy być świadomi, że to są osoby, których Bóg będzie używał. To są Boży doradcy. To są ludzie, którzy będą dotykać naszego życia. Czasami nas kłuć w nasze życie. Miejmy mądrość i wrażliwość na to, z kim rozmawiamy i jak reagujemy. Bóg uczy nas, Pan Jezus mówił o miłości nie do tych, którzy nas kochają, ale do tych, którzy nas nawet znieważają, potępiają i krytykują. To jest bardzo ważna nauka. W tym wszystkim jest ten element wejścia na tą płaszczyznę wielkiej Bożej obfitości, o której tutaj mówiliśmy na początku. Cały czas wracamy do tego, co jest na samym początku. Bóg zapewni nam bezpieczeństwo, zapewni nam zwycięstwo i zapewni nam powodzenie. Jestem tego pewien. Usłyszałem wczoraj taki tekst. Chrześcijanie w ogóle nie są powołani do porażki. Nie wchodzi to w ogóle w drogę. Pamiętamy ten werset z Izajasza. Upadają, ale powstają. Tak? Może kolana się uginają. Możemy upaść. Ale jeżeli żyjemy z Chrystusem, nigdy nie upadniemy ostatecznie. Nigdy. Nie ma tutaj u nas, chyba że ktoś odrzucił Bożą łaskę, nie ma u nas osoby, która by upadła, przeszła przez jakiekolwiek doświadczenie i cierpienie i padłaby, przepraszam za brzydkie wyrażenie, na glebę i koniec. Nie ma. Zawsze wstaniemy. Dlatego, że naszym przeznaczeniem nie jest porażka. Bóg nie przeznaczył tego dla nas. Nigdy. Nigdy. Ale jeżeli nie jest porażka, to znaczy, że jest sukces. To znaczy, że jest obfitość i błogosławieństwo. Jest tylko jedna droga. Każdy, kto spotyka się z Chrystusem, ma tylko jedną drogę. Możesz nie rozumieć tego teraz jeszcze. Ale możesz prosić, żeby Bóg cię wprowadzał na tą drogę. Jeżeli Bóg obiecuje to w swoich obietnicach, przedstawia nam, pokazuje nam tą platformę, wchodźmy w nią, odważnie. Ona nie jest tylko dla tych wybitnych. Ona jest dla każdego. Trzeba zmienić swój sposób myślenia. Też usłyszałem, strach cię ogranicza. Brak modlitwy, rozmowy z Bogiem cię ogranicza. Brak znajomości Bożego Słowa cię ogranicza. Brak otwartości na to, co nowe cię ogranicza. Ale Bóg chce wprowadzać to, co nowe w nasze życie. On poruszy nawet osła, żeby z nami porozmawiać. Warto pamiętać o naszym zachowaniu, o naszych emocjach, o naszym ego, o naszym jeszcze nieukształtowanym do końca charakterze chrystusowym. On obiecał, że w wielu sferach od naszych decyzji będzie zależeć, czy wejdziemy na tą płaszczyznę. To nie jest tak, że my tylko mamy prosić i On nam da. On nam już to wszystko pokazał. On powiedział, to należy do was. Ja za to zapłaciłem, żeby to należało do was tu na ziemi. Już tutaj na ziemi. Ale od nas czegoś oczekuje. I cały Nowy Testament, całe nauczanie w listach mówi o tym, żebyśmy kształtowali charakter chrystusowy. Mówi o powściągliwości, cierpliwości, wytrzymałości w doświadczeniu. Nie przyjdzie na nas pokuszenie, ani takie cierpienie, którego byśmy nie umieli znieść. Nie rozumiem czasami niektórych sytuacji i okoliczności, ale wiem, że ta osoba jest niesamowitym świadectwem wytrwałości i wytrzymałości. I dla tych, którzy czasami boleją obok na łóżku i nie znają Chrystusa, i dla nas jako dla Kościoła. A jestem Bogu wdzięczny za każde uzdrowienie, za każde zwycięstwo. Do tego jesteśmy przeznaczeni. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili, podziękowali Bogu za tych ludzi, których spotkaliśmy kiedyś na swojej drodze. Za Kościół, który nam dał, który ma, mam nadzieję, że ma, drodzy bracia, siostry, także i na wasze życie wielki wpływ. Zachęcam do głębokich relacji w Kościele, do angażowania się, do spotykania się, do rozmów. To jest niesamowite Boże narzędzie, żebyś wszedł na potężną płaszczyznę Bożych obietnic. Panie Jezu, dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś z nami, Panie. i nigdy, nigdy nas nie zawiodłeś. Dziękuję Ci za obietnicę, Panie, za Twoje pragnienie w stosunku do naszego życia, Panie mój. Dziękuję Ci, Panie, że nie tylko to obiecałeś, to nam pokazałeś, ale, Panie, Ty nam to otworzyłeś, przedstawiłeś, otworzyłeś nam drzwi do swojego skarbca, Panie mój. Pragniemy korzystać nie tylko z tego, żeby nam wystarczało, ale z całej obfitości, którą dla nas przeznaczyłeś, nasz Panie. Dziękuję Ci za każdą osobę, którą postawiłeś w naszym życiu, każdego z nas, Panie mój. Może nie jesteśmy teraz w stanie podziękować im osobiście, ale Tobie, Panie, chcemy podziękować, Boże. Dziękuję, że użyłeś tych ludzi, Panie, że nas zmieniałeś przez nich, Panie, że nam podpowiadałeś, Panie, że dotykałeś naszego serca, sumienia, Panie mój, naszego życia, naszego zdrowia. Dziękuję Ci, Panie. Dziękujemy Tobie, Panie Jezu. Panie, składamy też i nasze życie przed Tobą, Panie, znając nasze słabości i ograniczenia. Boże mój, Panie, Ty sam wiesz to najlepiej, Panie, co jest w naszym sercu, z czym się nie zgadzamy, jakie mamy cechy, które powodują, Panie, że czasami jesteśmy tak negatywni, Boże. Przemień nas. Panie, chcemy mieć inne serce, nowe serce, Panie mój, miękkie serce, serce pozytywne, serce, nastawienie pozytywne, serce pełne miłości, pełne oddania, Panie mój, zaufania. Chcemy zaufać Tobie, Panie mój, że jeżeli Ty będziesz nad nami czuwał, nikt nas nie skrzywdzi tak, żeby nas zupełnie poranić, Panie. Dawaj nam mądrości każdego dnia, Boże mój, abyśmy nie zaniedbali. Daj nam też odwagę, abyśmy dziękowali, Boże mój, aby i to było świadectwem tego, że Ty żyjesz w nas, nasz Królu i Panie. Dziękuję Ci, że od fundamentów naszego życia, Panie, od, Panie, początków naszego tchnienia, Panie mój, od obietnicy, Panie, zapisania nas w Księdze Życia, Panie, po dzień dzisiejszy i po wieczność należymy do Ciebie, Panie mój. I że Ty nas pragniesz, Ty nas chcesz, Panie mój. Chcemy już tutaj, Panie, dotykać tego, co dla nas zostawiłeś, Boże mój, aby być bezpiecznym, aby być zaopatrzonym, Panie mój, aby żyć w powodzeniu, aby żyć w radości i w miłości i w pokoju, Boże mój. Składam to wszystko przed Tobą. Tobie oddaję chwałę i cześć. Amen.